Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę niemieckiego modelu gospodarczego w obliczu współczesnych kryzysów energetycznych, cyfrowych i demograficznych. Przestał on być gwarantem sukcesu, a stał się pułapką instytucjonalnego skostnienia. Autor stawia tezę, że neomerkantylistyczna strategia Republiki Federalnej Niemiec, oparta na ordoliberalnej ortodoksji fiskalnej i konserwatywnym systemie finansowym, doprowadziła do paradoksalnej sytuacji. Państwo finansowało stabilność przeszłości kosztem innowacji przyszłości. Tekst demaskuje mit niemieckiej ostrożności, wskazując na tzw. dług funkcjonalny w infrastrukturze oraz niewydolność administracyjną w przyciąganiu globalnych talentów. Analiza ta służy jako strategiczne ostrzeżenie dla regionów silnie sprzężonych z gospodarką niemiecką, na przykład Wielkopolski. Głównym przesłaniem jest konieczność przejścia od roli biernego poddostawcy i naśladowcy do pozycji autonomicznego partnera. To partner, który buduje własną odporność, czyli rezyliencję, poprzez dywersyfikację kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim, zamiast polegać na schyłkowym wzorcu sąsiada. Energetyka była układem krwionośnym niemieckiego neomerkantylizmu, a system finansowy jego pamięcią instytucjonalną. Nie był to neutralny mechanizm alokacji kapitału, lecz aparat selekcji tego, co uznawano za gospodarczo realne i politycznie bezpieczne. Przez dekady system ten służył gospodarce przemysłowej starego typu. Z czasem jednak ta zaleta stała się obciążeniem. Sygnałem ostrzegawczy był rozkład Landesbanken. Kryzys finansowy z 2007 do 2009 roku obnażył mit niemieckiej ostrożności. Niemieckie banki kupowały toksyczne aktywa ze Stanów Zjednoczonych. To nie był epizod, to był sygnał ustrojowy. Historia Friedela Neubera, czerwonego ojca chrzestnego, ukazuje system, w którym banki i polityka tworzą układ wzajemnego podtrzymywania. Decyzje finansowe stają się tu narzędziem konserwowania starego przemysłu i ochrony lokalnych hierarchii. To nie jest banalna opowieść o chciwości, lecz o systemie splecionym z przeszłością. Banki stały się hybrydą rynku, administracji i klubu kolegów. Dlatego brak rynku venture capital to logiczny skutek tej kultury. Tradycyjny bankier woli twarde gwarancje od ryzyka startupów. Niemcy finansowali doskonalenie procesów, lecz nie potrafili finansować zakłócenia. Ordoliberalizm nie był kultem wolnego rynku, lecz próbą stworzenia ram prawnych dla konkurencji i stabilności. Miał chronić rynek przed samą sobą, a społeczeństwo przed arbitralnością władzy. Problem pojawił się, gdy troska o zasady stała się fetyszyzmem reguł. Symbolem tej logiki został Schuldenbremse, konstytucyjny hamulec zadłużenia. Reguła ta, w imię przyszłych pokoleń, mogła doprowadzić do niedoinwestowania infrastruktury. To dług bez obligacji, ale z odsetkami w produktywności. Trybunał nie postąpił bezprawnie. Prawo działało zgodnie z własną logiką. Problem tkwi w architekturze fiskalnej Niemiec. Stała się ona nieadekwatna wobec wyzwań. Reguła fiskalna, zaprojektowana jako hamulec, nie może być jedynym narzędziem sterowania państwem. Brak inwestycji to nie oszczędność, to decyzja o obniżeniu przyszłej produktywności. Państwo unika długu finansowego, ale zaciąga dług funkcjonalny. Berlin odkrywa potrzebę długu u siebie, lecz pozostaje ostrożny wobec wspólnego długu europejskiego. Samo zwiększenie zadłużenia nie rozwiąże problemów. Bundesbank ostrzega, że wzrost w 2026 roku pozostanie ograniczony. Krytyka hamulca długu nie oznacza pochwały dowolnych wydatków. Niemcy potrzebują modernizacji, a nie inwestycji bez transformacji. Finanse publiczne stały się polem konfliktu stabilności, modernizacji oraz politycznej. Przez lata uprzywilejowano stabilność, zaniedbując rozwój. Cnota budżetowa nie wygra z gniewem obywatela na peronie, na który nie przyjeżdża pociąg. Upadek Wirecard uderzył w mit niemieckiej kontroli. To dowodzi, że problem dotyczy instytucji, które nie rozumieją nowej gospodarki. Afera Cumex obnażyła relacje między finansami a polityką. Nie chodzi o wyroki personalne, lecz o szerszy obraz. System okazał się podatny na finansowe pasożytnictwo i polityczną nieprzejrzystość. W niemieckim systemie prawda o strukturze finansowej bywa traktowana jako ryzyko reputacyjne, a nie narzędzie reformy. To cecha systemów schyłkowych. Brak silnej kultury inwestowania ogranicza innowacje, podczas gdy demografia obciąża budżet. System nie finansuje przyszłości. Niemiecki model ujawnia napięcie między formalną legalnością a funkcjonalną odpowiedzialnością. Jeśli prawo jest wadliwe, legalizm staje się dekoracją nieskuteczności. Państwo o wysokiej zdolności kredytowej nie powinno traktować długu inwestycyjnego jak moralnej porażki. Dług na konsumpcję jest ciężarem, ale dług w infrastrukturę i technologię może być aktywem. Niemcy przez lata mylili te kategorie. Dziś odkrywają, że brak inwestycji to również słabość. Europa powinna z tego wyciągnąć lekcję, że nie chodzi o sam dług, lecz o jakość wydatków. Dla Polski i Wielkopolski wniosek jest jasny, że bliskość niemieckiego rynku nie może oznaczać przejęcia ich finansowego konserwatyzmu. Strategią rozwoju jest zdolność przekształcania kapitału w realną produktywność. Niemcy pokazują, że problemem nie jest brak pieniędzy, lecz brak odwagi, by uderzyć w interesy starego porządku. System bankowy i ordoliberalna moralistyka sprawdzały się w epoce eksportu, lecz w dobie cyfryzacji i geopolitycznej brutalności drastycznie ograniczają pole manewru. Przez lata finansowano gospodarkę odchodzącą zamiast tej nadchodzącej. Nie ma innowacji bez kapitału ryzyka ani transformacji bez inwestycji sieciowych. Równie groźny jest kryzys demograficzny. Model oparty na produkcji i jakości wymaga tysięcy kompetentnych ludzi, a starzenie się społeczeństwa drastycznie zmniejsza podaż pracy dokładnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Analizy ostrzegają. Starzenie się społeczeństwa w Niemczech wchodzi w fazę krytyczną. Baby boomer opuszczają rynek pracy. Liczba płatników składek maleje, a obciążenia systemu rosną. To nie tylko problem księgowy, lecz pytanie o fundamenty modelu społecznego. Demografia jest mnożnikiem każdego innego kryzysu. Energetycznego, cyfrowego i przemysłowego. Gdy brakuje ludzi, nawet najlepsza strategia zawodzi. Niemcy reagują zachętami do pracy i migracją, lecz sukces zależy od zmiany software'u społecznego. Niemcy potrzebują imigrantów, lecz często zachowują się tak, jakby to imigranci bardziej potrzebowali Niemiec. Globalny rynek talentów uległ zmianie. Specjalista nie musi już traktować tego kraju jako jedynej bramy do lepszego życia. Porównuje podatki, kulturę i przyjazność administracji. Raport International Expat Insider 2025 roku wskazuje, że Niemcy zajęły 43. miejsce w indeksie łatwości osiedlania się. Im wyższa mobilność kompetencji, tym mniejsza tolerancja. W świecie globalnej konkurencji o talenty marka państwa posiada swój UX. Jeśli procesy imigracyjne w Niemczech przypominają formularze sprzed ery cyfryzacji, największa gospodarka Europy wygląda jak aplikacja, której nikt nie aktualizował od 2007 roku. Systemy są zaprojektowane tak, by wyłapywać minimalną liczbę oszustw kosztem ogromnej większości uczciwych ludzi. Państwo potrzebujące imigrantów nie może traktować ich jak oskarżonych o winę domniemaną. Specjalista od sztucznej inteligencji dokona prostego wyboru między krajem umożliwiającym natychmiastową pracę, a takim, który stawia przed nim językowy mur. W sektorach wysokich kwalifikacji niskie stawki względem Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii stają się barierą nie do przejścia. Starzejąca się biurokracja i słaba cyfryzacja tworzą błędne koło. Kluczowa nie jest sama liczba ludzi, lecz struktura kompetencji i mobilność. Niemcy nie cierpią jedynie na brak rąk do pracy. Brakuje właściwych kompetencji w odpowiednim czasie i miejscu. Rozwiązaniem nie jest młotek, lecz polityka o jakości chirurgicznej. Od uznawania kwalifikacji, przez cyfryzację usług, aż po zmianę kultury w firmach. Wrogość wobec imigracji ma wymiar polityczny. To pole starcia ekonomii z lękiem tożsamościowym, gdzie populizm liczy emocje, a odpowiedzialność wymaga liczenia ludzi. Państwo musi odróżnić kontrolę granic od zniechęcania specjalistów. Prawo migracyjne to tak zwany hardware, można go zmienić ustawą. Software społeczny, czyli sposób traktowania obcych przez urzędników i sąsiadów, zmienia się znacznie trudniej. Kryzys demograficzny Niemiec bezpośrednio wpływa na kondycję całej Unii Europejskiej. Jako największa gospodarka i główny płatnik netto, RFN stanowi fundament systemu. Jeśli niemiecka baza pracy słabnie, rosną koszty socjalne, a przemysł traci wydajność. Dla Polski sytuacja jest złożona. Niemieckie niedobory kadrowe tworzą konkurencję o specjalistów, lecz słabość tamtejszego rynku może skłonić pracowników do powrotów. Polska nie może być jedynie rezerwuarem siły roboczej. Demografia wymusza przedefiniowanie produktywności dzięki automatyzacji i sztucznej inteligencji. Imigracja jest konieczna, lecz niewystarczająca. Niemiecka wrogość wobec imigracji staje się aktem ekonomicznego samouszkodzenia. Aby pozostać potęgą, Niemcy muszą stać się gościnnym instytucjonalnie krajem. Przemysł nie może reformować wyłącznie technologii, musi zreformować kulturę organizacyjną, gdyż młodsze pokolenia oczekują dziś elastyczności i mniej hierarchicznych struktur. Przyszłości nie przyciąga się kontraktem, lecz stylem życia. Wysoko kwalifikowani migranci uciekają przed brakiem sprawczości i biurokratyczną nieufnością wobec niestandardowości. To zjawisko blokuje innowacje. Systemy wolą znane ścieżki niż odnowę. Demografia jest także geografią. Brak mieszkań w miastach osłabia zdolność przyciągania talentów, a wyludnianie regionów pogłębia nierównowagę przestrzenną. Niebezpieczne jest tu zderzenie demografii z populizmem. Gdy starsze społeczeństwo lęka się zmian, a młodzi czują, że finansują system, który nie daje im przyszłości. W takim środowisku demografia staje się paliwem konfliktu pokoleniowego i klasowego. Niemiecki model gospodarczy musi wypracować nowy kompromis. Starzenie się społeczeństwa to presja na wydatki emerytalne i zdrowotne, co ogranicza przestrzeń na inwestycje. Kryzys staje się testem solidarności społecznej. Regiony muszą traktować demografię jako element strategii gospodarczej. Jeśli firma nie znajduje pracowników, problemem może być brak mieszkań, przedszkoli lub lekarzy. Przewagę zyska ten, kto stworzy system integracji talentów. Absurd polega na tym, że państwo potrzebujące ludzi konstruuje wobec nich rytuały odstraszające. Potrzebujemy lekarzy i informatyków, ale utrudniamy im uznanie dyplomów lub znalezienie mieszkania. Powstaje państwo, które zaprasza gości, stojąc tyłem do drzwi. To fundamentalny problem, bo bez ludzi nie ma transformacji. Zielona energetyka, cyfryzacja czy opieka zdrowotna wymagają specjalistów. Demografia to zasób bazowy, a migracja narzędzie jego uzupełniania. Niedopasowanie kompetencji to marnotrawstwo, na które nie mogą pozwolić sobie Niemcy ani Polska. Czy kraj chce pozostać etnicznie ostrożny, czy stać się dojrzałym społeczeństwem migracyjnym? Niemcy potrzebują nowej umowy społecznej. Migranci powinni stać się pełnoprawnymi uczestnikami wspólnoty. Nowy cud gospodarczy musi opierać się na ludziach. Niemcy nie potrzebują jedynie rąk do pracy, potrzebują zmiany sposobu podawania ręki. Dziś Niemcy muszą konkurować przede wszystkim jako miejsce do życia. Ich kryzys to wstrząs dla całego kontynentu. Stanowią jeden z głównych układów nerwowych wspólnego rynku, co czyni ich sytuację kwestią architektury całego systemu. Niemcy nie są gospodarczym wrakiem. Problem polega na tym, że ich przewagi pasują do poprzedniej konfiguracji globalizacji. Nowe szlaki prowadzą przez cyberprzestrzeń, sztuczną inteligencję i geopolitykę surowców. Prognozy nie dają podstaw do wiary w szybki powrót dawnej dynamiki. Jeśli niemiecki argument słabnie, słabnie również wiara w europejski model gospodarczy jako całość. Stany Zjednoczone dominują dzięki rynkom kapitałowym i sztucznej inteligencji. Chiny opierają się na skali produkcji oraz surowcach krytycznych. Europa wierzyła w trzeci model, przemysłowo-społeczny. Jednak dzisiejszy kryzys Niemiec podważa ten komfort intelektualny. Unia odkrywa, że same regulacje nie wystarczą, gdy inni kontrolują technologię i finansują ryzyko. Niemiecka potęga staje się źródłem bezwładności. Eksport wciąż imponuje, lecz opiera się na produktach o spadających marżach. Dla Polski, a szczególnie dla Wielkopolski, ta sytuacja ma znaczenie kluczowe. Nasza gospodarka jest z Niemcami silnie sprzężona. Przez 3 dekady była to szkoła jakości i modernizacji. Ale dziś ta szkoła przestaje nadążać za programem przyszłości. Kryzys niemieckiej motoryzacji i przemysłu chemicznego uderza w polskich dostawców komponentów oraz logistykę. Wielkopolska może jednak przyciągnąć inwestycje szukające elastyczności, stając się centrum inżynierii oraz automatyzacji. Region nie może konkurować wyłącznie kosztem pracy. Pojawia się pytanie strategiczne, czy Wielkopolska chce być jedynie warsztatem niemieckiego przemysłu, czy regionalnym laboratorium europejskiej odporności. Nie wolno budować strategii na jednym cudzym silniku. Należy dywersyfikować eksport i przechodzić od poddostawstwa do projektowania rozwiązań. Awans następuje wtedy, gdy eksportujemy know-how lub własność intelektualną. Kluczowe są 3 obszary. Cyfryzacja przedsiębiorstw, energia i talenty. Cyfryzacja musi oznaczać realne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Energia ma być elementem odporności poprzez odnawialne źródła energii. Talenty wymagają nowoczesnej edukacji. Wielkopolska ma interes w tym, by Niemcy nie upadły, lecz zmądrzały. Silne, ale zmodernizowane Niemcy są dla nas korzystniejsze niż państwo pogrążone w stagnacji i populizmie. Problemem nie jest sama siła sąsiada, lecz jej forma, neomerkantylistyczna, energochłonna i cyfrowo spóźniona. Polska nie powinna już występować wyłącznie jako młodszy uczeń niemieckiej organizacji przemysłowej. Możemy być partnerem, który mówi: wasza lekcja organizacji była cenna, ale nasza lekcja geopolityki również. Wielkopolska musi zmienić język dialogu. Dziś należy komunikować: jesteśmy kompetentni, szybcy, cyfrowi i gotowi do współtworzenia nowych łańcuchów wartości. Współczesna Wielkopolska może potraktować niemiecki kryzys jako bodziec do modernizacji. Kluczowe są 5 kierunków: awans w elektromobilności, przemysłowa sztuczna inteligencja, energia przemysłowa, usługi profesjonalne dla firm w transformacji oraz przyciąganie talentów. Zależność gospodarcza nie jest wadą. Problemem jest zależność jednostronna i bierna. Transformacja gospodarcza wymaga spójnych ram prawnych. Wielkopolska potrzebuje prawników rozumiejących przemysł i geopolitykę. Region musi dążyć do przepisów przewidywalnych, które nie dławią inicjatywy. Słabość Niemiec rzutuje na wartość euro oraz politykę Europejskiego Banku Centralnego. Jako największa gospodarka strefy euro, Niemcy kształtowały podejście do inflacji i dyscypliny budżetowej. Europa potrzebuje wspólnych inwestycji, by rywalizować z USA i Chinami, jednak niemiecki instynkt fiskalny wciąż obawia się europeizacji długu. Dla Polski ta kwestia jest kluczowa. Nie możemy pozwolić, by niemiecka ostrożność blokowała inwestycje w bezpieczeństwo i konkurencyjność. Polska powinna mówić z pozycji państwa frontowego. W tej dyskusji ważny jest głos regionów, na przykład Wielkopolski. Kluczowy jest monitoring sektora automotive. Spadek znaczenia silników spalinowych i chińska konkurencja to sygnał dla dostawców w całej Europie Środkowej. W maju 2026 roku ostrzegano, że do 2035 roku zagrożonych może być kolejnych 125 tysięcy miejsc pracy. Kolejnym filarem jest energia. Niemiecki szok gazowy pokazał, że koszt energii zmienia kalkulację przemysłową całej Europy. Ostatnim obszarem jest demografia. Polska, podobnie jak Niemcy, starzeje się i potrzebuje rąk do pracy. Kolejnym obszarem jest cyfryzacja. Niemcy przegapiły przełom przez brak przeprojektowania procesów. Wielkopolska musi traktować technologię jako narzędzie skrócenia czasu decyzji. To konkretna przewaga konkurencyjna. Równie ważny jest kapitał finansujący zmianę, fundusze rozwojowe i mechanizmy finansowania ryzyka. Bez nich przedsiębiorcy będą jedynie doskonalić stare produkty. Europa Środkowa nie może być już tylko montownią. Musi stać się partnerem oferującym rozwiązania w energetyce czy cyberbezpieczeństwie. Wielkopolska ma potencjał stać się regionem praktycznej modernizacji poprzez instytucjonalne rzemiosło, łączenie biznesu z nauką i dywersyfikację rynków. Potrzebujemy reprezentacji interesów opartej na danych. Niemiecki kryzys uczy nas, że gospodarka potrzebuje instytucji prawdy. Dialog społeczny jest niezbędny, ale nie może służyć ochronie starych układów. Regionalne organizacje i ITH think tanki powinny stać się systemem wczesnego ostrzegania. Czas przestać bezkrytycznie kopiować normalność zachodnią. Polska nie może zamieniać niemieckiego mitu we własny import ideologiczny. Niemcy pozostają kluczowym partnerem, lecz relacja musi stać się bardziej selektywna i symetryczna poznawczo. Przejmujmy jakość i myślenie długoterminowe, odrzucając biurokratyczną powolność. Strategia regionu musi obejmować dywersyfikację klientów, rozwój kompetencji cyfrowych oraz odporność energetyczną. Niemiecka transformacja to szansa na dostarczanie usług w obszarach automatyzacji, logistyki czy raportowania ESG. Wielkopolska może stać się kluczowym partnerem, o ile przygotuje ofertę na poziomie instytucjonalnym. Region potrzebuje nowej narracji i odpowiedzialnej ambicji. Musimy łączyć przemysł z cyfryzacją i budować własną odporność. Wielkopolska wygra zdolnością do koordynacji, łączeniem firm z uczelniami i samorządów z przedsiębiorcami. Bez inwestycji w kompetencje, talenty i nowoczesną energetykę kapitał po prostu odpłynie. To wezwanie do świadomej modernizacji i głębokiej zmiany. Niemiecki model nie kończy historii przemysłu, lecz historię przemysłowej beztroski. Pytanie brzmi: czy regiony takie jak Wielkopolska będą wciąż stać przy niemieckiej maszynie do pisania, czekając na nową taśmę? Czy odważą się napisać własny program? W świecie gwałtownych transformacji bierna ostrożność nie jest strategią bezpieczeństwa. To najszybsza droga. do stania się muzealnym eksponatem cudzego sukcesu.